Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu jeszcze chwil. Mili Państwo, cóż, teraz już bez zbędnych ceregieli zaczynam Państwu prezentować materiał pana Budzisza w polityce.pl. Tytuł artykułu: Wielkie mocarstwa nie blefują, Ameryka ma teraz jedyną szansę udowodnić, że jej ostrzeżenia należy traktować poważnie. I lead tego artykułu. W Stanach Zjednoczonych trwa obecnie ważna i ożywiona dyskusja na temat kształtu strategii państwowej. Ścierają się z grubsza rzecz biorąc dwa obozy. Pierwszy, określany mianem atlantyckiego, optuje na rzecz umocnienia zaangażowania Ameryki w Europie i twardą polityką wobec Rosji. Drugi, tak zwany realistyczny, z dużą dozą nastawienia izolacjonistycznego, opowiada się za przesunięciem zainteresowania Waszyngtonu na obszar Indo-Pacyfiku i koncentracji na rywalizacji z Chinami. Przepraszam. Z tego też względu obóz ten ma skłonność uważać konfrontację z Rosją, czyli ten drugi, z Rosją za strategiczny błąd, rozproszenie ograniczonych zasobów i próbę prowadzenia rywalizacji na dwa fronty, co osłabia możliwości powstrzymywania Pekinu. Blok Atlantycki również chce zbudować skuteczną politykę wobec Chin, ale gdzie indziej dostrzega najlepszą drogę prowadzącą do tego celu. Cytuję zatem tekst. To był lit. A teraz tekst. Debata ta jest na tyle istotna, również z polskiego punktu widzenia, że warto poświęcić im więcej uwagi, poznać argumentację i propozycje uczestników tej dyskusji, zastanowić się, jakie konsekwencje mogą mieć, będzie zwycięstwo którejś z tych modelowych szkół myślenia o amerykańskiej wielkiej strategii. Znaczy, wiecie Państwo, to mój komentarz do tego pierwszego akapitu. Otóż rzecz w tym, że pan Budzisz nie proponuje polskiego punktu widzenia. I to jest niestety nieszczęście jego. No tak, no jego i nasze nieszczęście. Cytuję dalej. Rozpocznijmy od obozu atlantyckiego. W nawiasie argumenty realistów omówię jutro. Poglądy, którego najbardziej wyrazisty, a jednocześnie dojrzały sposób przedstawił w serii artykułów opublikowanych w ostatnich tygodniach Wes Mitchell, były zastępca szefa Departamentu Stanu, pamiętam, współtwórca think tanku Marathon Initiative i współprzewodniczący grupy refleksyjnej powołanej przez sekretarza generalnego NATO, która w ubiegłym roku opublikowała raport na temat strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś już nie ma chyba w amerykańskim establishmentie strategicznym nikogo, kto by uważał, że Chiny nie są głównym rywalem i zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę na to zdanie. Powtarzam jeszcze raz. Dziś już nie ma chyba w amerykańskim establishmentie strategicznym nikogo, kto by uważał, że Chiny nie są głównym rywalem i zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Czyli wszyscy twierdzą, że są Chiny rywalem i zagrożeniem. Szkoła atlantycka nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Jej przedstawiciele uważają jednak, że rękojmią sukcesu w starciu z Chinami, a może nawet uniknięcia ryzyka wojny jest to, jak Waszyngton rozegra sytuację na Ukrainie, jak będzie sobie w stanie poradzić z agresywną i rewizjonistyczną Rosją. Nie podobają mi się sformułowania rewizjonistyczne. Przywołują mi na myśl propagandę sowiecką i PRL-owską z lat 50., 60., 70. No ale cóż. I teraz tutaj zacytowana jest myśl pana Wesa Mitchella, który przedstawił ją na łamach Interest, National Interest. I tu jest link do tego jego artykułu. Ale ta myśl jest następująca. Najszybszym sposobem zmotywowania Xi Jinpinga do inwazji na Tajwan byłoby nierozprawienie się z inwazją Władimira Putina na Ukrainę. Jeśli Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zdołają zadać Putinowi wystarczająco dużo bólu, to Xi prawdopodobnie dojdzie do wniosku, że Tajwan, przynajmniej dający się przewidzieć w przyszłości, nie jest wart ryzyka, jakie niosłaby za sobą próba jego zajęcia. A proszę Państwa, właśnie nie wiem czy do tego powinienem się ustosunkować, bo oczywiście mam swój stosunek do tego prezentowany wielokrotnie na łamach mojego kanału, a mianowicie ja twierdzę, że idealnym rozwiązaniem, bez względu na czym, bez względu. Właśnie, może w związku, znaczy inaczej, idealnym rozwiązaniem dla Chin zawsze byłoby rozwiązanie zajęcia Tajwanu bez jednego wystrzału. To jest idealne rozwiązanie. Poza tym, proszę zwrócić uwagę na okoliczności, które nie bierze pod uwagę zarówno ten Wes Mitchell, jak i Budzisz na pewno też, nie? Tym bardziej, a mianowicie fakt, że komuś w Tajpej odwali, jakiejś grupie odwali coś pod kopułą i ogłoszą na przykład niepodległość. Wtedy jakby sprawa się rypnie, bez względu na to, co Chiny są, chcą, co Stany Zjednoczone chcą, co ktokolwiek inny. Dobrze, cytuję dalej. A zatem to nie w Chinach, nie na Morzu Południowochińskim, a na froncie w Donbasie i wokół Kijowa może rozstrzygnąć amerykańsko-chińska rywalizacja. No nie, no to jest takie uproszczenie, że to nie ma o czym mówić. To jest bez sensu. Ten zwrot wymusił Władimir Putin, atakując Ukrainę i rozpoczęcie przez Rosjan chyba największej od kilkudziesięciu lat wojny w Europie. I to zmieniło rachuby strategiczne wszystkich liczących się graczy światowych, tak jak mówiłem w pierwszej części. Xi Jinping, jak argumentuje Mitchell, uważnie obserwuje rozwój sytuacji i w interesie Ameryki jest, aby z obecnej lekcji wyciągnął co najmniej 3 wnioski. No właśnie, z interesie Ameryki. Co nas obchodzi interes Ameryki? No ale taka jest konstrukcja tego artykułu. Po pierwsze, a więc te trzy wnioski. Po pierwsze, pierwszy wniosek. Pekin interesować będzie to, jak Rosjanie dają sobie radę z wojskowego punktu widzenia i Moskwa i Chiny w ostatnich latach energicznie modernizowały swoje siły zbrojne, wydając na ten cel znaczne środki. Pekin zakupił sporo uzbrojenia od Rosji. Dziś mamy coś w rodzaju sprawdzania, jak w realiach rzeczywistej wojny przyjęte rozwiązania się sprawdzają. Z tego też względu, w oczywistym interesie Waszyngtonu, argumentuje Mitchell, leży, aby Rosja w tej wojnie nie wygrała. Im większe straty poniosą Rosjanie, tym Chińczycy będą ostrożniejsi i zastanowią się dwa razy, zanim podejmą decyzję o ataku na Tajwan. Słuszność tej kalkulacji jest oczywista. Jeśli słabszy przeciwnik, ale zmotywowany, silnie zmotywowany, walczący na własnym terytorium, wspierany dostawcami wojskowym przez Waszyngton, a dzisiaj w takiej roli występuje Ukraina, jest w stanie zatrzymać nacierającego giganta, to nie ma przeszkód, aby Tajwan również był w stanie zadać znaczne straty w razie chińskiej agresji. Tak, ja, tak jak powiedziałem, uważam, że to, znaczy porównywanie w tym przypadku również Ukrainy i Tajwanu nie ma żadnego sensu, albowiem na Ukrainę, Ukraina ma kilka państw sprzymierzonych, nazwijmy to tak, przyjaciół, nazwijmy to w ten sposób. Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, przez których to terytoria płyną i na pewno płynie broń. Natomiast, jak Państwo wiecie, Tajwan jest wyspą i to stawia go w zupełnie innej sytuacji. Zupełnie innej, kompletnie. Zdecydowanie gorszej niż tutaj. Ponieważ dostawa może się odbywać teoretycznie wszędzie, ale praktycznie rzecz biorąc wystarczy dobra blokada wyspy i a po drugie, Chińczycy uważnie też będą obserwowali, czy Zachód pod przywództwem Stanów Zjednoczonych jest w stanie przy pomocy sankcji osłabić gospodarkę Rosji. No w tej chwili to już wiadomo, że nie. Jeśli to się uda, w przypadku opartej o eksport surowców, głównie energetycznej gospodarki rosyjskiej, to silnie zintegrowana w łańcuchach dostaw ze światem gospodarka chińska będzie wrażliwsza na ewentualne uderzenia. Ale jeśli Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie będą mogli osiągnąć decydującego efektu poprzez sankcje wobec drugorzędnej potęgi gospodarczej, jaką jest Rosja, taki może dojść do wniosku, że będą oni jeszcze mniej skuteczni wobec jej. Tutaj dla mnie sytuacja jest prosta, a jak do tej pory sankcje, wbrew propagandzie, sankcje praktycznie nie działają. To wystarczy popatrzeć się na rubla. Wystarczy popatrzeć na rubla i na to, jak on sobie daje radę na Forexie. Trzeci wniosek. Jak argumentuje Wes Mitchell, Joe Biden słusznie powiedział przed agresją rosyjską, że wielkie mocarstwa nie blefują. Ameryka ma teraz szansę, jedyną szansę udowodnić, że jej ostrzeżenie należało traktować poważnie. Drugiej okazji nie będzie. Trzeba rozwiać obawy co do wiarygodności Stanów Zjednoczonych, a to jest kluczowy czynnik dla amerykańskiego systemu sojuszu. Wygrać, czyli wygrać na Ukrainie. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że Xi Jinping, jeśli istotnie on to obserwuje, a podejrzewam, że obserwuje to kilkuset ludzi z jego otoczenia, a nie on sam, on tylko dostaje raporty zbiorcze. Ale w każdym razie, czy kilkuset ludzi z jego otoczenia, obserwując to, co się dzieje, że wielkie mocarstwa nie blefują, może stwierdzić, że to wielkie mocarstwo, czyli USA, nie ma nawet wielkiego szacunku u takich lizodupów jak Polacy, jak polskie władze. No, choćby przytoczyć tylko sprawę tych migów, przy pomocy których Amerykanie chcieli nas wręcz wciągnąć do wojny z Rosją. Wystawić nas, po prostu wystawić. Więc jeśli tak wygląda sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, no to doradcy Xi Jinpinga mogą się cieszyć dlatego, że w takim razie tacy ludzie w Tokio jak Polacy, tacy ludzie w Seulu jak Polacy, tacy ludzie w Manili czy w Saigonie, nie w Saigonie, tylko w Wietnamie jak Polacy, no 10 razy się zastanowią, zanim dadzą się wpuścić w maliny Amerykanom. Tak, proszę Państwa, to była druga część tego maratonu, na który się składa kilku felietonów, które składają się na całość. Zapraszam Państwa na trzecią część, albowiem naprawdę warto się przyglądnąć temu, warto się przyglądnąć amerykańskiej argumentacji tej części klasy politycznej amerykańskiej składającej się na tą opcję transatlantycką, żeby poznać ich argumenty, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że z tymi argumentami będziemy mieli do czynienia my, ale nie tylko my, Polacy, ale również my, Chińczycy. Dziękuję, zapraszam na trzecią.